Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Drodzy Państwo, teraz w Poranku Wnet przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Z nami jest Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, publicysta, pisarz, korespondent wojenny, także korespondent Radia Wnet właśnie w Ameryce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
No i można powiedzieć, że Donald Trump kompletuje swój nowy zespół, kompletuje gabinet, wybiera swoich współpracowników odpowiedzialnych za poszczególne sektory, za sprawy bezpieczeństwa. Wiemy, że sekretarzem stanu w gabinecie republikanina ma zostać senator Marco Rubio. Proszę powiedzieć, co to wszystko może oznaczać dla Polski?
Tak, myślę, że tutaj przede wszystkim ta nominacja może wzbudzić największe zainteresowanie i największe emocje. Marco Rubio to bardzo wpływowy senator z Florydy. Warto zauważyć, że w 2016 roku startował on w prawyborach w Partii Republikańskiej, mierząc się wtedy z Donaldem Trumpem i walcząc o nominację prezydencką. Teraz po 8 latach stanie się prawdopodobnie, bo to nie są potwierdzone informacje, ale rzeczywiście tyle na to wskazuje, że stanie się on jednym z jego najbliższych współpracowników. Warto zauważyć, że Marco Rubio jest takim politykiem, który rzeczywiście miał bardzo jasne stanowisko, jeżeli chodzi o kwestie walki z nielegalną imigracją. Natomiast jego stanowisko z kolei, jeżeli chodzi o kwestie związane z Ukrainą, było takie ambiwalentne. On początkowo dosyć mocno wyrażał takie poparcie dla Ukrainy, natomiast potem jego poglądy zaczęły ewoluować w stronę takiego stanowiska wskazującego, że konieczne jest znalezienie pewnego rodzaju formuły, która umożliwi stworzenie dobrej pozycji negocjacyjnej dla Ukrainy, no co by pokazywało, ale to jest pewnego rodzaju odbicie też poglądów Donalda Trumpa i myślę, że szerzej tej administracji, że konieczne jest wypracowanie pewnego rodzaju formuły pokojowej. To oczywiście nie oznacza, że wojna zostanie zakończona w ciągu 24 godzin. Ja wiem, że ten cytat z Donalda Trumpa znalazł jakby szerokie takie odbicie w mediach, był szeroko komentowany. Jednak ja bym to uznał za pewnego rodzaju taką figurę retoryczną. No, nie mam możliwości, żeby Donald Trump, ani Marco Rubio, ani ktokolwiek inny zakończyli wojnę w ciągu 24 godzin. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta nowa amerykańska administracja będzie chciała dążyć do zawarcia jakiegoś porozumienia pokojowego, czy pewnego rodzaju zawieszenia broni. Teraz tak naprawdę walka, gra toczy się o to, jak silna będzie pozycja Ukrainy w tych negocjacjach. Wydaje się, że tutaj jednak Marco Rubio będzie dążył do tego, jeżeli rzeczywiście obejmie on funkcję sekretarza stanu, żeby ta pozycja Ukrainy była jak najsilniejsza. Tutaj myślę, warto zauważyć też, że z tej sytuacji, rozwoju tej sytuacji geopolitycznej zdaje sobie sprawę zarówno Kijów, jak i Rosja. Myślę, że w obu tych stolicach w tym momencie panuje przekonanie, że pewnego rodzaju porozumienie jest nieuchronne. No właśnie pytanie, kto będzie miał najsilniejszą pozycję negocjacyjną, no i jakie będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, bo to jest chyba podstawowe pytanie, z jakim musimy się zmierzyć. Ja wiem, że to może zabrzmieć dosyć brutalnie, ale może mniejsze znaczenie ma to, jak dokładnie będzie przebiegała ta linia demarkacyjna, które tereny znajdą się pod okupacją rosyjską, a które będą cały czas w wolnej Ukrainie. Ważniejsze jest to, jak zabezpieczymy te linie demarkacyjne. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale w tym momencie tutaj w establishmencie amerykańskim, przede wszystkim oczywiście wśród republikanów, panuje przekonanie, że nie ma możliwości wygrania tej wojny na polu bitwy i doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie tereny okupowane przez Rosję zostaną wyzwolone.
No właśnie, i z perspektywy Polski na pewno ważne też jest, jakim kosztem i dzięki jakim siłom ten pokój, czy ewentualne granice, także granice z Rosją miałyby zostać utrzymane i to są pytania, które sobie teraz bardzo mocno zadajemy, ale na te pytania teraz nie odpowiemy. Jakie jeszcze nazwiska, ciekawe osoby pojawiają się gdzieś na tym stole przetargowym obecnie? Ktoś tutaj jest zaskoczeniem?
Myślę, że nie ma aż tak dużych zaskoczeń, chociaż myślę, że warto zwrócić uwagę na to, kto zostanie nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i zgodnie z informacjami podawanymi między innymi przez dziennik Wall Street Journal, ale także telewizję CNN, prezydent-elekt wybrał na to stanowisko Mike'a Wallsa, który jest z kolei emerytowanym pułkownikiem zielonych beretów, także wojsk sił operacji specjalnych, a z kolei od 2000 2018 roku zasiada w Izbie Reprezentantów, również jako deputowany z Florydy. To warto zauważyć, że mamy bardzo silną reprezentację właśnie pochodzącą z tego stanu. No, nie bez przyczyny zresztą przecież Donald Trump świętował wieczór wyborczy, świętował swoje zwycięstwo w posiadłości Mar-a-Lago, znajdującej się na Florydzie. W poprzednich cyklach wyborczych Donald Trump oczekiwał na wyniki wyborów w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. W tym roku wybrał Florydę. Floryda to jest stan, który w przeszłości był stanem wahającym się, ale od kilku lat obserwujemy zdecydowanie przesunięcie się Florydy w stronę Republikanów. Także ci politycy właśnie związani z tym stanem, no będą prawdopodobnie obejmą najważniejsze stanowiska w administracji Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Tutaj warto zauważyć, że Mike Waltz jest politykiem, który bardzo dużą uwagę zwraca na sytuację w rejonie Indo-Pacyfiku. On wielokrotnie krytykował działania Chin w tym regionie oraz mówił o tym, że Stany Zjednoczone muszą być gotowe do wzięcia udziału w potencjalnym konflikcie zbrojnym w basenie Indo-Pacyfiku. Jednocześnie podkreślał, że w jego ocenie armia amerykańska nie jest do takiego stanu zbrojnego przygotowana. On też był wielokrotnie takim bardzo wyrazistym krytykiem tego, w jakim stanie jest dzisiaj amerykańska armia. Między innymi krytykował amerykańską generalicję. No to bez wątpienia ta nominacja pokazuje, że rzeczywiście tutaj punkt ciężkości w polityce zagranicznej w administracji Donalda Trumpa będzie przesuwał się właśnie w stronę Chin, sytuacji wokół Tajwanu, ale właśnie szerzej całego basenu i do Pacyfiku, bo to przecież też kwestia związana z Koreą, kwestia związana z sytuacją Filipin. No i to my musimy w naszych kalkulacjach brać pod uwagę. Tutaj myślę, że nie ulega wątpliwości, że ten punkt ciężkości będzie właśnie przesunięty na Azję, ale to jednocześnie nie oznacza, że Amerykanie zamierzają całkowicie wycofać się z Europy. Ja tutaj ostatnio miałem między innymi okazję rozmawiać z pewną osobą z amerykańskiego establishmentu, dobrze zorientowaną w sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, jeżeli właśnie chodzi o poglądy na politykę międzynarodową. Ja tutaj usłyszałem, to była prywatna rozmowa, także przepraszam Państwa, nie mogę jakby podać nazwiska, natomiast jakby usłyszałem takie stwierdzenie, że Stanów Zjednoczonych po prostu nie stać na to, żeby wycofać się ze starego kontynentu. Natomiast Stany Zjednoczone będą aktywnie starały się poszukiwać takich państw, które zabezpieczą amerykańskie interesy w Europie, w szczególności na wschodniej flance NATO. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie o rolę Polski. Wydaje się, że administracja Donalda Trumpa będzie o wiele bardziej krytyczna w stosunku Niemiec, niż miało to miejsce w przypadku administracji Joe Bidena. To wynika z wielu czynników. No, pamiętajmy, że relacje Donalda Trumpa z Berlinem były trudne w trakcie jego pierwszej prezydentury. Niemcy wielokrotnie, politycy niemieccy krytykowali Donalda Trumpa i szerzej republikanów. No ale mamy też wewnętrzne trudności, z którymi mierzy się państwo niemieckie. Między innymi kryzys polityczny. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do przedterminowych wyborów w lutym przyszłego roku. Trudności gospodarcze, ale również słabość armii niemieckiej, czy takie bardzo niejednoznaczne, hamletyzujące stanowisko względem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Co może znaczyć z kolei, że Donald Trump będzie zdecydowanie przychylniejszym okiem spoglądał na Polskę.
To prawda i skoro mówimy już o Niemczech, to tutaj na pewno te obawy w dużym stopniu dotyczą ewentualnego wprowadzenia, spodziewanego tak naprawdę wprowadzenia 10% stawek celnych na towary, które tak naprawdę są importowane do Stanów Zjednoczonych i to bardzo mocno może uderzyć i uderzy, jeżeli tak się stanie, uderzy w gospodarkę niemiecką. Ale na zakończenie, Tomku, bo czytałam wczoraj twój tekst, bardzo ciekawy, takie no główne powody, przyczyny, dzięki którym Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Wskazujesz tam na taki no liberalizm, który tak naprawdę jest i na aspekt, nie wiem, gospodarczy, geopolityczny, na coś, co już powoli się kończy. Piszesz o też pewnym rozpadzie wartości konserwatywnych, rodzinnych, których takie zjawisko, no którego też pewnie część Amerykanów miała już dosyć, ale też wskazałeś na Polskę. I taka, to jest bardzo ciekawa myśl, która się pojawiła na kwestię polską, czyli na to, że u nas no tak naprawdę dopiero powoli to wszystko przychodzi, ten taki marsz liberalizmu gdzieś do nas wita i chciałam, żebyś trochę rozwinął tę myśl, bo ona bardzo mi się spodobała.
Bardzo dziękuję, że przytoczyłaś ten mój krótki tekst, do którego również Państwa zapraszam w ramach autopromocji. Ten tekst został opublikowany na moim koncie na portalu X, kiedyś Twitter. Rzeczywiście, ja odnoszę wrażenie, że ten progresywny liberalizm, ten taki bardzo lewicowy liberalizm, który zdominował światopogląd pewnego rodzaju społeczeństwa amerykańskie w ostatnich latach, zaczyna znajdować się w odwrocie. Ta ideologia tak zwanego wokeizmu, którą my byśmy nazwali posuniętą do granic absurdu polityczną poprawnością, tutaj święcił triumfy w ostatnich latach. No to chociażby kwestia transpłciowości, kwestia zaimków słynnych, czy kwestia tego, że tak zwanego diversity, czyli tej różnorodności, która powoduje, że w każdej hollywoodzkiej produkcji muszą znaleźć się osoby ze wszystkich grup rasowych, płciowych, orientacji seksualnych. Tak, w związku z tym okazuje się, że nagle mamy jakieś absurdalne sytuacje, gdzie w filmach chociażby science fiction czy fantasy nagle pojawiają się osoby, które w oryginałach tych produkcji, jak chociażby Władcy Pierścieni, nie były. I ja odnoszę wrażenie, obserwując społeczeństwo amerykańskie, że wyniki tych wyborów, które są jednak klęską dla demokratów, bo tutaj należy powiedzieć, że to nie tylko Donald Trump wygrał wybory prezydenckie, ale republikanie wygrali też wybory do Senatu i jak wszystko już na to w tym momencie wskazuje, wybory do Izby Reprezentantów, pokazują zmęczenie Amerykanów tę progresywną ideologią. Natomiast do Polski jednak te wszystkie pewnego rodzaju nowinki ideologiczne, światopoglądowe docierają z pewnym opóźnieniem. I mam wrażenie, że u nas dopiero w ostatnim okresie rzeczywiście tak bardzo mocno ta ideologia lewicowa do nas wkroczyła. A ona tymczasem w Stanach Zjednoczonych chyba staje się już trochę przestarzała. Wydaje mi się, że to zwycięstwo republikanów pokazuje, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju nadchodzącą konserwatywną falą, taką konserwatywną, zresztą może pewnym oksymoron, ale kontrrewolucją, ponieważ okazuje się, że te progresywne, liberalne ideologie doprowadziły do sytuacji, w której w Ameryce przeżywamy potężne wewnętrzne konflikty społeczne. Mamy do czynienia z kryzysem podstawowych instytucji, jak chociażby rodziny, a jednocześnie pojawia się pewnego rodzaju tęsknota za bardziej uporządkowanym światem, co oczywiście nie oznacza, że to ma być powrót do Ameryki sprzed 50 czy 100 lat. Oczywiście nie. Przecież konserwatyzm to też nie jest światopogląd, który zakłada zamrożenie stosunków społecznych. To jest pewnego rodzaju ewolucja. Ale ja myślę, że właśnie Ameryka będzie odwracała się od tego progresywnego nurtu w stronę bardziej konserwatywnego podejścia, co też jest wynikiem tego, że Ameryka musi mierzyć się z bardzo dużymi wyzwaniami i właśnie takie podejście bardziej konserwatywne, które oparte jest na szacunku dla wartości, ale też dla bezpieczeństwa, będzie tutaj zyskiwało na uznaniu. Już wkrótce może się okazać, że to, co nam się dzisiaj wydaje bardzo postępowe, to, co czerpiemy czasami z tych Stanów Zjednoczonych, mówić, och, oni są przecież do przodu, oni są tacy postępowi, to być może to już będzie za chwilę zasiankowe. Ja uważam, że Ameryka dokonuje zwrotu w stronę konserwatyzmu i myślę, że warto jest ten proces obserwować. Zatem to zwycięstwo republikanów jest oczywiście w pierwszym rzędzie wynikiem problemów, jakie tych takich bardzo konkretnych problemów, jakie trafią Amerykanów, gospodarczych, społecznych, bezpieczeństwo, ale jest też wynikiem pewnego rodzaju głębszego procesu wypalenia się tej ideologii woke, zresztą siłowo narzucanej bardzo często. Jak mówię, obserwujemy pewien konserwatywny zwrot. A ja jeszcze dodam tylko na sam koniec, tak podsumowując te polskie wątki, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, tutaj nie ulega wątpliwości, że Polacy mieli ogromny wpływ na wynik tych wyborów. Z tego zdaję sobie sprawę również establishment amerykański. Także będzie rosła rola Polonii w Stanach Zjednoczonych jako tej grupy wyborców, która jest właśnie bardziej konserwatywna i która w bardzo dużym stopniu, w ogromnym stopniu przyczyniła się do tego triumfu wyborczego republikanów. I myślę, że politycy republikańscy dzisiaj patrzą na Polonię jako na bardzo ważny elektorat i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Polaków mieszkających w Stanach, Amerykanów polskiego pochodzenia lekceważyć.
Powiedział Tomasz Grzywaczewski, pisarz, publicysta, korespondent Radia Wnet w Ameryce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję za rozmowę Państwu, za uwagę i jeszcze dobrego dnia.
I my także życzymy dobrego dnia.